Słabo rozumiana idea współzależności ma dla niektórych posmak zależności i dlatego spotykamy ludzi, którzy często z samolubnych powodów zostawiają współmałżonków, opuszczają dzieci, odżegnują się od jakiejkolwiek społecznej odpowiedzialności, a wszystko to w imię niezależności. Reakcje ludzkie, zgodne z zasadą nie dać się wodzić za nos, być wyzwolonym, czy robić to, na co ma się ochotę, często ujawniają głębsze uzależnienia, od których nie da się uciec, gdyż są raczej wewnętrzne niż zewnętrzne. Chodzi tu o takie uzależnienia jak przyzwolenie, by słabości innych rujnowały nam nasze emocjonalne życie, czy czucie się ofiarą tego, co dzieje się poza naszą kontrolą. Oczywiście możemy potrzebować zmiany sytuacji, w jakiej żyjemy. Problem zależności jest jednak sprawą osobistej dojrzałości i niewiele ma wspólnego z daną sytuacją. Często się zdarza, że pomimo jej polepszenia niedojrzałość i zależność utrzymują się nadal. Prawdziwa niezależność charakteru daje nam siłę, by raczej działać niż dostosowywać się do okoliczności. Wyzwala nas w zależności od okoliczności i od innych ludzi i jako taka jest wartościowym, uwalniającym celem. Jednakże nie zapewni nam efektywnego życia. Myślenie jedynie w kategoriach niezależności nie pasuje do współzależnej rzeczywistości. Niezależni ludzie, którzy nie są wystarczająco dojrzali, by myśleć i działać współzależnie, mogą być dobrymi, samodzielnymi twórcami, ale nie będą ani dobrymi przywódcami, ani członkami zespołu. Ich działania nie wynikają z uznania paradygmatu współzależności, który jest przecież niezbędny dla sukcesu w małżeństwie, rodzinie czy zorganizowanej rzeczywistości. Życie z natury odznacza się współzależnością. Próba osiągnięcia maksymalnej skuteczności za pośrednictwem niezależności jest jak gra w tenisa za pomocą kija golfowego. W obu wypadkach narzędzie nie pasuje do realiów. Współzależność jest podejściem daleko dojrzalszym i głębszym. Jeśli jestem fizycznie współzależny, polegam na sobie i wierzę, że potrafię wykonać pewne rzeczy, ale zdaję sobie także sprawę z tego, że kiedy będziemy pracować we dwoje, osiągniemy znacznie więcej, niż gdybym, nawet dając z siebie wszystko, działał sam. Jestem emocjonalnie współzależny, więc choć znajduję w sobie dużo poczucia własnej wartości, dostrzegam także potrzebę miłości, jej dawania i otrzymywania od innych. Współzależny intelektualnie, wiem, że potrzebuję najlepszych pomysłów innych ludzi, aby połączyć je z moimi. Jako osoba współzależna mogę dzielić się tym, co posiadam, a jednocześnie mogę korzystać z niezmiernych zasobów i potencjału innych istot ludzkich. Współzależność jest wyborem, którego mogą dokonać tylko jednostki niezależne. Ludzie zależni nie mogą wybrać współzależności. Nie mają wystarczającej siły charakteru, aby to zrobić, ponieważ sami do siebie nie należą w wystarczającym stopniu. To dlatego właśnie nawyki pierwszy, drugi i trzeci, omawiane w następnych rozdziałach, dotyczą sztuki władzy nad sobą. Pozwalają nam przejść od zależności do niezależności. Są prywatnymi zwycięstwami, esencją rozwoju charakteru. Zwycięstwa publiczne muszą być poprzedzone zwycięstwami prywatnymi. Nie możesz odwrócić tego procesu, tak jak nie możesz zebrać plonu, zanim nie posiejesz. Trzeba zacząć od wnętrza. Stając się w pełni niezależny, osiągasz podstawy do skutecznej współzależności. Zdobywasz charakter, dzięki któremu możesz skutecznie pracować nad bardziej osobowościowo zorientowanymi publicznymi zwycięstwami w pracy zespołowej, współpracy czy komunikacji. Nawyki czwarty, piąty i szósty. Nie znaczy to jednak, że musisz opanować doskonale nawyk pierwszy, drugi i trzeci, nim zaczniesz pracować nad nawykiem czwartym, piątym i szóstym. Zrozumienie kolejności pomoże ci lepiej zarządzać własnym rozwojem. Nie namawiamy jednak, byś na kilka lat, zanim nie rozwiniesz w pełni nawyku pierwszego, drugiego i trzeciego, odizolował się od świata. Jako część współzależnego świata musisz codziennie wchodzić z nim w związki. Jego ostre problemy mogą jednak łatwo zaciemnić chroniczny charakter przyczyny. Gdy poznasz swój wpływ na każdą współzależną interakcję, będziesz mógł stopniowo skupić swoje wysiłki w zgodzie z naturalnymi prawami wzrostu. Nawyk siódmy jest nawykiem systematycznej i harmonijnej odnowy w zakresie czterech głównych wymiarów życia. Wymaga opanowania wszystkich innych nawyków. Jest nawykiem ciągłego rozwoju. Tworzy skierowaną ku górze spiralę wzrostu, która wznosi cię na kolejne poziomy rozumienia i wcielania w życie nawyków. Rysunek numer jeden jest ilustracją kolejności i współzależności siedmiu nawyków. W książce będziemy z niego korzystać w procesie poznawania zarówno ciągłej zależności pomiędzy nawykami, jak i zachodzącej pomiędzy nimi synergii. Kiedy to nawyki, łącząc się ze sobą, tworzą wyraźnie nowe, wzbogacające ich początkową wartość formy. Diagram uwzględnia każde omawiane pojęcie i nawyk. Zdefiniowanie skuteczności. Siedem nawyków to nawyki skutecznego działania. Ponieważ oparte są na zasadach, przynoszą maksymalne, długofalowe rezultaty. Stają się podstawą charakteru jednostki, gdyż tworzą i wzmacniają centrum właściwych map, które pozwalają człowiekowi radzić sobie skutecznie z problemami, wykorzystywać jak najlepiej pojawiające się w życiu możliwości oraz przyswajać kolejne zasady spirali wzrostu. Są one nawykami skuteczności także dlatego, że ich podstawą jest paradygmat efektywności, pozostający w harmonii z naturalnym prawem, z zasadą, którą nazywam równowagą P łamane przez ZP, przeciw której łamie siebie wielu ludzi. Przypomnijmy powiedzenie Cecila B. DeMille'a: nie możemy złamać prawa, możemy tylko złamać siebie przeciwko prawu. Zasadę tę łatwo zrozumieć na przykładzie bajki Ezopa o gęsi i złotym jajku. Jest to opowieść o biednym rolniku, który pewnego dnia odkrył w gnieździe swojej gęsi błyszczące złote jajo. Początkowo myślał, że to jakaś sztuczka, ale gdy już chciał jajko wyrzucić, przyszła mu do głowy inna myśl – oszacować je. Okazało się, że jajko jest szczero złote. Rolnik nie mógł uwierzyć w swoje szczęście, tym bardziej, że sytuacja powtórzyła się następnego dnia. Odtąd codziennie budził się i pędził do gniazda po kolejne złote jajko. Stał się bajecznie bogaty. Z trudem wierzył, iż to wszystko przydarzyło mu się naprawdę. W miarę jak się bogacił, stawał się coraz bardziej niecierpliwy i zachłanny. Wreszcie nie chciał już dłużej czekać dzień po dniu na kolejne złote jajko. Postanowił więc zabić gęś i wyjąć je wszystkie od razu. Dostał się do wnętrza gęsi, ale okazało się, że nie ma tam złotych jajek i teraz nie było już sposobu, aby je zdobyć. Rolnik zniszczył bowiem gęś, która je znosiła. Uważam, że w bajce tej zawarte jest naturalne prawo, zasada, podstawowa definicja skuteczności. Większość ludzi postrzega skuteczność poprzez paradygmat złotego jajka. Im więcej produkujesz, tym więcej robisz, tym bardziej jesteś skuteczny. Ale jak pokazuje ta historia, prawdziwa efektywność jest funkcją dwóch rzeczy. Tego, co jest produkowane, złote jajka, i trwałego majątku produkującego, czyli zdolności produkcyjnej, gęś. Jeśli przyjmiesz model życia, w którym skoncentrujesz się na złotych jajkach, a zaniedbasz gęś, to wkrótce stracisz ową zdolność produkcyjną, która wytwarza złote jajka. Z drugiej strony, jeśli tylko troszczysz się o gęś, nie czyniąc żadnych starań, by znosiła złote jajka, w końcu nie będziesz miał niezbędnych środków, aby wyżywić i gęś, i siebie. Efektywność zasadza się na równowadze. Na tym, co nazywam równowagą P łamane przez ZP, gdzie P oznacza produkcję, czyli osiągnięcie upragnionego celu, złote jajka, a ZP – zdolność produkcji, czyli możliwość produkowania lub środek produkcji, rzecz wytwarzająca owe złote jajka. Trzy rodzaje środków produkcji. Środki produkcji dadzą się z grubsza podzielić na trzy grupy. Materialne, rzeczowe, finansowe i ludzkie. Przyjrzyjmy się oddzielnie każdej z tych grup. Kilka lat temu kupiłem środek materialny, rzeczowy, elektryczną kosiarkę. Używałem jej stale, w ogóle jej nie konserwując. Przez dwa sezony maszyna sprawowała się dobrze, potem zaczęła się psuć. Kiedy oddałem ją do warsztatu, by ją przejrzano i naostrzono, okazało się, że straciła ponad połowę pierwotnej mocy, czyli w zasadzie jest bezużyteczna. Gdybym inwestował w ZP, w konserwację i utrzymywanie odpowiedniego stanu mojego środka produkcji, do dziś cieszyłbym się jego P, koszeniem trawnika. Jak się też okazało, spędziłem znacznie więcej czasu i wydałem więcej pieniędzy, próbując najpierw zreperować starą kosiarkę, a potem kupić nową, niż gdybym utrzymywał ją we właściwym stanie. Zatem zwyczajnie moje działanie nie było skuteczne. W pogoni za szybkim zyskiem czy rezultatem często niszczymy cenne środki materialne. Samochód, komputer, pralkę czy suszarkę, a nawet nasze ciało i środowisko. Tymczasem utrzymywanie P i ZP w równowadze ma decydujące znaczenie dla efektywności środków fizycznych. Ma to także silny wpływ na efektywne korzystanie ze środków finansowych. Jakże często ludzie mylą kapitał z odsetkami. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek naruszyć kapitał, aby podwyższyć swój poziom życia, wziąć więcej złotych jajek? Zmniejszający się kapitał ma mniejszą siłę produkowania odsetek, czyli dochodu. Kurczy się, staje się coraz szczuplejszy, aż wreszcie nie może pokryć nawet podstawowych potrzeb. Najważniejszym finansowym środkiem produkcji jest nasza zdolność zarabiania. Jeśli nie inwestujemy nieustannie w zwiększenie własnej ZP, drastycznie ograniczamy nasze możliwości. Zatrzaskujemy się w obecnej sytuacji, drżąc o to, co myśli o nas szef czy kierownictwo. Bronimy posiadanych pozycji i uzależniamy się ekonomicznie. To także nie daje dobrych efektów.